Jarosław Turek, dzień dobry, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń w relacjach naszych reporterów. A zacznijmy od tego, że wiadomość tygodnia podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister poinformował, że 28 grudnia rozpocznie się 3-tygodniowa narodowa kwarantanna.
Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Zamykamy również hotele na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum.
Do połowy stycznia zamknięte będą również stoki narciarskie i galerie handlowe, nie licząc m.in. sklepów spożywczych, aptek oraz sklepów z książkami i drogerii. Ponadto trzeba się liczyć z tym, że takich odgłosów w noc sylwestrową raczej nie uświadczymy. Z 31 grudnia na 1 stycznia w godzinach od 19 do 6 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.
Jak się panie odnoszą do nowych obostrzeń?
Dobrze.
Tak? Super, oczywiście, konieczne są i ludzie powinni być dyscyplinowani.
Dla seniorów jest to pewnie szczególnie ważne.
Ale to nie tylko dla seniorów i dla młodzieży i to, bo oni sobie nie zdają sprawy, co gadają.
To jest dobry pomysł z tą narodową kwarantanną?
Najgorsze, jaki mógł być. To są absurdalne pomysły naszego rządu.
Dobry pomysł, bo żeby się nie rozprzestrzeniała dalej ta epidemia, tak? Widzimy, co się dzieje.
Pomysł godziny policyjnej i w ogóle zostawiam bez komentarza. No. I tak ci, którzy będą mieli wyjść, to wyjdą i którzy będą się mieli bawić, to się będą bawić.
Trzeba też pamiętać o rygorze w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Maksymalnie 5 osób przy świątecznym stole spoza gospodarstwa. Na pewno jednak nie będzie zaskoczenia, że w Wigilię znów pojawi się Kevin.
Hello.
Choć tym razem nie on jeden zostanie na Boże Narodzenie w domu.
Podsumowywał Krzysztof Zimoch. Rząd przyjął też i przedstawił Narodowy Program Szczepień. O tym, jak będą wyglądać w Polsce szczepienia, kto i kiedy dostanie szczepionkę w pierwszej kolejności, a także co wiadomo już o świętach, informowała Dorota Matyjasik.
Polsce zależy na tym, aby szczepienia rozpoczęły się jak najszybciej, poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że dołączamy już do grona państw w ramach całej Unii Europejskiej, bo tak się umówiliśmy w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej, które już w styczniu przystąpią do procesu szczepienia.
Polska zakontraktowała 60 milionów dawek od 6 producentów. Szczepienia będą darmowe i dobrowolne.
Moment, w którym pierwsza Polka lub pierwszy Polak przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym.
Szczepienia zostaną podzielone na etapy. W pierwszej kolejności szczepić będą tak zwane szpitale węzłowe. To 500 placówek w całej Polsce, głównie tych w sieci, z wyłączeniem onkologicznych i pediatrycznych, wyjaśnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
W tym etapie zero znaleźli się wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia. Te szczepienia będą odbywały się w 500 szpitalach węzłowych.
Przykładowo w regionie łódzkim szpitale węzłowe to 33 placówki, mówi rzecznik Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder.
To są nie tylko lekarze, pielęgniarki, położne, lekarze dentyści, farmaceuci, pracownicy aptek, ale także personel pomocniczy i techniczny, który pracuje w placówkach medycznych i bez względu na to, czy taka placówka ma kontrakt z Narodowym Funduszem, czy nie. Wszyscy chętni medycy i niemedycy, pracownicy takich placówek medycznych będą mogli zaszczepić się w tak zwanych szpitalach węzłowych.
Jednym z nich jest Szpital im. Biegańskiego w Łodzi, dyrektor Krzysztof Zarychta.
Mam nadzieję, że z początkiem nowego roku rozpoczniemy już pierwszy etap szczepień, czyli szczepienia personelu medycznego, a następnie będziemy również uczestniczyć w szczepieniu populacyjnym. Do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam.
Po tym etapie będą szczepione kolejne grupy.
Seniorzy, osoby powyżej 60 roku życia, pensjonariusze DPS-ów, izoli, służby mundurowe, nauczyciele.
O luzowaniu obostrzeń musimy na razie zapomnieć. Czy uczniowie po feriach mają szansę wrócić do szkół?
Powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych 4 tygodniach.
Premier poinformował również, że powstanie fundusz kompensacyjny, z którego będą mogły korzystać osoby, u których wystąpią odczyny poszczepienne. Ale o szczegółach dowiemy się w późniejszym terminie.
Ponieważ cały czas nie ma wystarczającej liczby punktów szczepień, Narodowy Fundusz Zdrowia częściowo wydłuża jeszcze w regionie nabór do programu szczepień do 22 grudnia. Ministerstwo Edukacji opublikowało rozporządzenie zmieniające zasady egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa i zdalne nauczanie, które jest mniej efektywne niż w normalnie działającej szkole, relacjonowała Magdalena Dąbek.
W tym roku matury zostaną przeprowadzone na podstawie wytycznych egzaminacyjnych, a nie tych zawartych w podstawie programowej. Co to oznacza? Mówi minister edukacji Przemysław Czarnek.
Nie będzie w tym roku obowiązkowej matury
ustnej. Takie były postulaty zgłaszane przez środowiska nauczycielskie, środowiska uczniów, środowiska rodziców. Przychylamy się do tych opinii i do tych postulatów.
Zdaniem uczniów rezygnacja z obowiązkowych matur ustnych to dobre rozwiązanie.
Szczerze mówiąc, nawet liczyłam na to, że ten egzamin ustny zostanie odwołany. Ciężko było nam przygotować się do takiej formy egzaminowania w dobie zdalnego nauczania.
Nawet jeżeli te przygotowania byłyby dobre, to myślę, że to jest taki element matury, który najbardziej uczniów stresuje. A też te matury ustne, no nie ma co ukrywać, za bardzo potem nam się nie liczą w rekrutacji na studia.
Zmiana jest jednorazowa, więc będzie obowiązywała tylko w tym roku szkolnym. Kolejna zmiana dotyczy matur na poziomie rozszerzonym, mówi Marek Szymański z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Rezygnujemy z obowiązkowego przystępowania do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Tym niemniej ta możliwość jest dla zdających absolutnie zachowana, czyli każdy zdający, który będzie chciał przystąpić maksymalnie do 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, będzie taką możliwość miał.
Do rozszerzonych matur podejdą najpewniej ci, którzy chcą dostać się na wymarzone studia. Wiemy, co się zmieni w maturach, a co z egzaminami ósmoklasisty? Te według obowiązującego kalendarza mają rozpocząć się 25 maja. Tutaj również przewidziano ograniczenie materiału, chociażby z matematyki, mówi wiceminister edukacji Maciej Kopeć.
Ograniczony zakres wymagań to przede wszystkim dotyczy geometrii i pierwiastków.
W czasie egzaminu z języka polskiego wymagana będzie znajomość mniejszej liczby lektur, a na teście z języka obcego pojawi się mniej zadań.
Po 31 grudnia zaczną się szkolenia dla egzaminatorów. Teraz o tym, że nie milknie dyskusja o podziale pieniędzy z drugiej transzy Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rząd rozdysponował ponad 4 miliardy złotych dla samorządów, ale na liście nie znalazły się duże miasta. W tej sprawie zebrał się łódzki zespół parlamentarny, a posłowie Koalicji Obywatelskiej i SLD zapowiadają, że chcą zwołania posiedzenia parlamentarnych Komisji Samorządu i Finansów, relacjonował Maciej Trojanowski.
Do województwa łódzkiego trafiło prawie 300 milionów, co umożliwi zrealizowanie 130 projektów. Wymieniał na naszej antenie wiceminister funduszy Waldemar Buda.
Stadion miejski w Tuszynie, kanalizacja w Krowicach w gminie Brójce, drogi lokalne w Nowosolnej, system całej kanalizacji wodno-ściekowy w Jeżowie i w Rogowie.
Ale na liście samorządów, które otrzymały wsparcie, zabrakło dużych miast, między innymi Łodzi, która złożyła wnioski na ponad 400 milionów dofinansowania, mówi miejski radny Bartosz Domaszewicz.
Łódź z drugiej transzy rządowego programu inwestycji lokalnych nie otrzymała ani złotówki.
Teraz duże samorządy czują się poszkodowane. Co więcej, politycy opozycji przekonują, że to klucz polityczny, a nie merytoryczny, zdecydował o podziale środków.
Ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie miasta Łodzi. Ona dotyczy Gdańska, Gdyni, Warszawy, Rzeszowa. Tak naprawdę wszystkich samorządów, które nie są zarządzane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Jesteśmy w stanie udowodnić, że rząd rozdał swoim znajomym te pieniądze.
Mówi poseł Krzysztof Piątkowski z KO i Tomasz Trela z SLD, którzy chcą w tej sprawie zwołania połączonych posiedzeń komisji parlamentarnych. Sprawą zajął się również łódzki zespół parlamentarny. Zdaniem posłów pracujących w zespole nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia decyzji rządu, mówi poseł Dariusz Joński.
To wszystko jest uznaniowe. Najpierw wojewoda, a później premier Morawiecki wybierali sobie miejsca i tam przerzucali te pieniądze.
Co na to politycy Zjednoczonej Prawicy? Przede wszystkim przypominają, że Łódź w ramach pierwszej transzy funduszu otrzymała już pieniądze, prawie 100 milionów złotych, mówi poseł Porozumienia Włodzimierz Tomaszewski.
Łódź dostała największą możliwą kwotę. Wtedy nikt nie tylko, że nie mówił i nie chwalił, że dostali takie pieniądze, tylko dzisiaj mamy wystąpienia, które zamazują, że Łódź dostała 93,5 miliona złotych.
Z kolei doradca wojewody łódzkiego Piotr Cieplucha podkreśla, że kluczem przyznawania pieniędzy nie była polityka, ale zmiana myślenia o inwestycjach lokalnych.
Większe miasta mają większe możliwości działania i większe możliwości w ogóle przesuwania środków czy brania kredytów.
Dlatego pieniądze trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne, przekonuje Piotr Cieplucha. Przykładem mogą być małe samorządy, które otrzymały pieniądze.
To widzimy, że wcale nie jest tak, że mieliśmy do czynienia z kluczem politycznym, ponieważ są tam jednostki samorządu, rządzą przedstawiciele i Platformy Obywatelskiej, i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Konwent Rady Miejskiej w Łodzi wysłał pismo do wojewody łódzkiego z prośbą o uzasadnienie nieprzyznania dofinansowania stolicy województwa.
Dodajmy, że premier Morawiecki ogłosił kolejny nabór w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W trzeciej transzy każdy samorząd może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje, a do podziału jest około 1 miliard złotych. Jest już pewne, że w miejscowości Krzewie koło Krośniewic powstanie nowoczesny hub przeładunkowy. Władze gminy podpisały umowę w tej sprawie z firmą Miratrans. Przedsiębiorstwo dostanie na ten cel 42,5 miliona złotych unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, relacjonował Piotr Krzysztofiak.
Projekt budowa terminalu lądowego, drogowego i kolejowego pod nazwą Multimodal Terminal Miratrans w lokalizacji Morawce Krzewie został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 9 października. Wiceprezes firmy Miratrans Ireneusz Frankowski mówił o tym, co w niedługim czasie będzie się działo pod Krośniewicami.
Na obszarze ponad 6 hektarów planujemy budowę torów bocznicowych, łącznika, płyty terminalowej ciężkiej, placy parkingowych, dróg komunikacyjnych oraz całej infrastruktury towarzyszącej. Za kwotę ponad 32 milionów złotych zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące niezbędne do obsługi tego terminala. Nasza spółka wykupiła grunty od strony obwodnicy pod kolejne planowane inwestycje. Chcielibyśmy tutaj w przyszłości zbudować magazyny, place składowe na puste kontenery, warsztaty.
Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman.
Uruchomienie terminala nie tylko spowoduje stały wpływ podatków do gminy, ale będą to też nowe miejsca pracy, bardzo długo oczekiwane. Dzięki tej inwestycji nasza gmina, szanowni państwo, łapie wiatr w żagle.
Z planowanej inwestycji cieszą się oczywiście mieszkańcy Krośniewic.
Cieszy mnie to, że coś się dzieje, a resztę zobaczymy. Czas okaże swoje.
Kurde, będą mieli ludzie chyba zatrudnienie.
W Krośniewicach nie ma tej pracy, tak? Wszystko do Kutna. Ani ja, ani żona nie pracujemy, nie?
No to jest jakaś szansa dla państwa.
No właśnie o to chodzi, nie? Do Kutna no to jest z dojazdami też jest trudno, tak? No, na te strefy. Wiadomo, no po 22 już nie ma czym wrócić, ten, bo tylko o 19 tam coś jest, autobus ostatni do Krośniewic, nie?
A tutaj blisko.
A tu jest blisko.
Całkowity koszt budowy portu multimodalnego pod Krośniewicami przekroczy 65 milionów złotych, a inwestycja ma powstać do końca 2022 roku.
Z portu w Krzewiu docelowo będą korzystać firmy realizujące przewóz ładunków z wielu branż przemysłowych. To m.in. podmioty zajmujące się spedycją, transportem i logistyką. I tylko w Karsznicach w Zduńskiej Woli u samorządowców i przedsiębiorców pewnie łza się wokół kręci po porcie multimodalnym, który tam był zapowiadany, ale go nie będzie. Przynajmniej w najbliższym czasie. Za chwilę ciąg dalszy naszego przeglądu wydarzeń.